Pana, szanowny panu, kiedy Mariusz w czwartek usługiwał, tak sobie pomyślałem, że jeszcze tylko muzyka Ennio Morricone, Sergio Leone i mamy jak zdobywamy Dziki Zachód. Ale to było takie, ten najbardziej wymowne było to oczekiwanie, że to co później Walek zresztą też podkreślał, że najbardziej niebezpieczne jest, kiedy dojdziemy do jakiegoś celu, osiągniemy coś i wtedy może przyjść znużenie. Jest to niebezpieczeństwem rzeczywiście dla człowieka wierzącego, kiedy myśli, że już osiągnął pewien cel, a w życiu duchowym ciągle jesteśmy, Paweł, apostoł, do końca życia swojego mówi, że on ciągle biegnie i praktycznie cały czas i u schyłku swojego życia pisał, można powiedzieć, najpiękniejsze, najbardziej bogate. Bóg mu wtedy, pod natchnieniem oczywiście Ducha Świętego, pisał swoje listy. Także do końca musimy i rzeczywiście musimy uważać na te nasze przystanki lub osiągnięcie. Nie zakładamy sobie rzeczywiście, coś to sobie zakładamy, osiągniemy i rzeczą rzeczywiście najgorszą jest, jeżeli poprzestajemy na tych jakby laurach. A w życiu duchowym jest to straszne niebezpieczeństwo. Nie możemy myśleć, że już osiągnęliśmy wszystko. Dzisiaj chciałbym czytać, tak wiem, co Wandek będzie czytał, no, i w jednej chwili myślałem, że może coś, ale idę swoim tokiem kazania na górze i jest to tak bogaty, jest to chyba najdłuższe kazanie Pana Jezusa i najbogatsze chyba w treści, w przekazie. I myślę, że na przestrzeni wieków każdy odbierał, interpretował do siebie te słowa i jak długo jeszcze świat będzie istniał, tak będziemy i możemy i powinniśmy przeżywać i ciągle coś nowego brać z kazania na górze. Dzisiaj chciałbym czytać z piątego rozdziału o przebaczeniu i gniewie, od 21 wersetu do 24, tylko te cztery wersety. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom. Pan Jezus dziwnie, jak zwrócimy na to uwagę, dziwnie zaczyna swoje, bo później, kiedy mówi o cudzołóstwie, mówi tak, słyszeliście, iż powiedziano, prawda? Później, kiedy mówi, o tym nie będę czytał, słyszeliście o krzywoprzysięstwie, kiedy mówi, słyszeliście także, że powiedziano przodkom. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus ciągle się do nich zwraca i mówi, słyszeliście, iż powiedziano. Nie zwraca się do nich, wiecie, jak napisano, prawda? Do kogo tak się zwracał Pan Jezus? Później słyszeliście, iż powiedziano, następnie, jeżeli chodzi o zemstę. Słyszeliście, że powiedziano i tak dalej. Słyszeliście, że powiedziano. Dlaczego Pan Jezus? Jest to, za każdym razem to się powtarza. Słyszeliście, iż powiedziano wam. Do kogo się często zwracał Pan Jezus? Mówił, jak jest napisane? Nieraz. Do faryzeuszy się często tak zwracał. Napisano. Jak pisze? Izraelici, faryzeusze nauczeni w piśmie, oni wykładali, oni interpretowali słowo, oni interpretowali prawa Mojżesza, oni interpretowali. Kiedyś przeczytałem, że tylko oni posługiwali się językiem hebrajskim, dlatego że prawo mojżeszowe było spisane w języku hebrajskim. Niewola babilońska, która trwała około ile? 150 lat. Sprawiła, że kiedy wrócili, wielu już posługiwało się i później cały czas praktycznie językiem aramejskim. Nawet Pan Jezus się tym posługiwał. Hebrajski język to był, no, co bardziej jakby religijni Żydzi, może religijni, ale przede wszystkim starali się, aby ich dzieci uczyły się tego hebrajskiego. Ale potocznie był to język aramejski, a w hebrajskim języku i oni mówili ludowi, oni czytali w języku hebrajskim, a później interpretowali. Dlatego Pan Jezus mówił do nich, słyszeliście, iż powiedziano przodkom, bo im to było wszystko powiedziane. Nawet w dzisiejszych, troszeczkę wcześniejszych czasach wiemy, że w kościołach nie było też w języku ojczystym, danym języku ojczystym zastosowane słowo czy kazania było mówione. Było mówione w języku łacińskim. Praktycznie nikt nie mógł nawet czytać Słowa Bożego. Nawet było zabronione wręcz czytanie. Coś oczywiście jest absolutną herezją jest. No przecież my mamy się karmić Słowem Bożym. Dlatego też Pan Jezus często zarzucał faryzeuszom, że zabraniacie sobie, zamykacie i innym zamykacie. I Pan Jezus mówi, słyszeliście, iż powiedziano wam. Słyszeliście, że wam powiedziano, przeczytano wam, powiedziano, nie będziesz zabijał. A kto by zabił, pójdzie pod sąd. Mówi o pewnym, Pan Jezus mówi o pewnym prawie, że słyszeliście, iż wam powiedziano, nie będziesz zabijał. A ja wam powiadam. Faryzeusze ograniczyli się do tego, że jeżeli, no i oczywiście nie tylko faryzeusze, ale cały, jeżeli nie zabijasz, wszystko jest w porządku, prawda? Nie zabiłem, nie zamordowałem, nie ukradłem, czy tam nie cudzołożyłem, wykonałem prawo. Jestem czysty i wolny. Jestem święty, można tak określić. Nie zabiłem. Są pewne prawa, przestrzegam, jestem w porządku. Pan Jezus mówi, nie do końca jesteście w porządku. Prawda? Tak mówi Pan Jezus. A ja wam powiadam, że każdy, kto i rozszerza to, a każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. A ja wam powiadam. Dzisiaj wielu ludzi też przestrzega pewnych zasad i pewnych praw. I to jest w szerokim znaczeniu. Są pewne, stosuje się do tego, na przykład, no, można powiedzieć, na przykład o gościnności, na przykład. Słowo Boże mówi o gościnności. I jestem gościnny, zapraszam. Prawda? Raz, drugi, nie wnikamy, ile? Zapraszam. Jestem gościnny. I wypełniam, powiem, prawo. Wypełniam Słowo Boże. Czy do końca? Jakie są motywacje? Ja o tym wcześniej mówiłem. Drodzy, to jest rzeczywiście bardzo istotna rzecz. Jakie są motywacje? Po co ja zapraszam? Znaczy, czemu ma służyć ta gościna? I nie jest to tajemnicą wielką, że często, kiedy ktokolwiek, kogokolwiek zapraszał, to jest w pewnym... Często tak, oczywiście, ja nie wnikam, ale jest to... Często, gdy ktoś kogoś zaprasza, nie chcę, broń Boże, bo dzisiaj wiem, że żeby to nie... Ale w pewnych interesach. Zaprosimy, załatwimy pewien interes. Dowiemy się czegoś, ktoś wpływowy załatwi z nim pewną rzecz, prawda? Lub będę widziany jako ktoś, kto jest gościnny. Czy to nie ma znaczenia? To ma ogromne znaczenie. To jest to, co Pan Jezus rozszerza. To jest, tylko ja mu podaję przykład. To, co frazurze, nie zabiłem, ja też nikogo nie zabiłem. Jestem czysty i wolny, bo nie zabiłem. Jakie są tego motywacje? Co? I Jezus Chrystus zna nasze myśli, zna nasze motywacje, w jakim to celu robimy. Czy rzeczywiście chcemy mieć z kimś naprawdę taką społeczność? I siadamy, jemy, rozmawiamy, społeczność, lubimy, chcemy z sobą przebywać, pogłębiamy, w ogóle mówimy o rzeczach duchowych, budujemy się, ty budujesz mnie, ja buduję ciebie, prawda? To jest też istotą tejże gościny. I to jest słuszne. A jeżeli masz zupełnie inne myślenie i tylko na przykład, żeby zrobić tą gościnę, na przykład, ażeby odwalić, przepraszam, że tak mówię, albo pokazać się, że ja... To cóż to jest? To wypełniasz tak jak faryzeusz, prawo, wypełniłem. Skromność. Wielu ludzi mówi 10 centymetrów, przepraszam, do kolana albo lekko kolano i wypełniłem zakon. Nie nałożę tego, bo i jestem w porządku. Ale co w twojej głowie jest? Co w twojej głowie jest? Że gdyby tylko, prawda, to bym wszystko, ojej. Ty masz być wolny od tych rzeczy. Ty masz być wolny od tych rzeczy. A nie trzymać się dokładnie rzeczywiście takiego prawa, bo tyle mi wolno, no i, a już więcej, nie, ty masz iść dalej, ty masz być zupełnie wolny. Ty masz być zupełnie wolny. Nie zabijaj, tak wam powiedziano, nie zabijaj, a wam mówię, masz miłować w innym miejscu. Miłuj też i bliźniego swego. Nie gniewaj się. Ale i z tym gniewaniem to też jest, z tym gniewaniem. Często mamy, być może mamy problem, drodzy, bo jeśli więc, a ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. I faktem jest, jeżeli komuś wyrządzimy krzywdę, jeżeli zdarzy się, że się z kimś pokłócimy, nie wiem, oczywiście są, musisz się pojednać, ale są pewne, i to nie ma w ogóle absolutnie żadnych tych, ale są, drodzy, inne rzeczy, kiedy rzeczywiście gdzieś ta społeczność gdzieś tam nie tak funkcjonuje. Oczywiście społeczność między bliźnimi w rodzinie, czy obojętnie, nie tak funkcjonuje. I mamy nieraz dylemat, że ta społeczność nie jest taka, jak powinna być. Czy za wszelką cenę muszę mieć tą społeczność, albo co tą społeczność na przykład może rujnować? Co rujnuje naszą społeczność z Bogiem? Czy jest coś, co rujnuje naszą społeczność z Bogiem? Grzech. Jeżeli my grzeszymy, to co Pan Jezus mówi, nic się nie stało. Jest wszystko w porządku. I przechodzimy dalej. Czy tak Pan Jezus postępuje? Czy Bóg tak postępuje? Smuci się. Ja pamiętam, Waldek kiedyś na konferencji w Ostródzie miał o gniewie i przebaczeniu, o gniewie. No ja niby dlatego mówię, że nie wiem, czy to jest nagrane, ale drodzy, jeżeli my dostrzegamy jakiś grzech, i mówimy o tym, i ktoś nie chce tego słuchać, to co się wtedy dzieje? Podam przykład z naszej rodziny. I to nie jest, broń Boże, jakaś absolutnie obmowa, absolutnie. Zresztą zaraz się przekonacie. Bartek ostatnio nie przychodzi na nabożeństwo. To się rok, może więcej, ciągnie. Rozmawiałem nieraz z Bartkiem. Nie wiem, czy jeszcze będziemy rozmawiali na pewno, ale to było takim głównym. I wiem, dzisiaj Bartek też nie przyszedł. Lila nawet wczoraj powiedziała, wczoraj zapytam się go, jeżeli w piątek, Lila powiedziała nam, że zapytam go się w sobotę wieczorem, żeby rano nie być zrujnowaną, czy idzie, czy mam go budzić. I rozumiem, bo wtedy ja wiem, co się dzieje. Wtedy i przychodzisz na nabożeństwo i jesteś praktycznie roztrzęsiony. Ale i Bartek tydzień temu nie był, miał pretekst. Dzisiaj ma pretekst. Ale co się dzieje między naszą relacją? Powiem, odniosę się tylko do swojej relacji między Bartkiem. Jest cisza. To nie jest dlatego, że ja się na Bartka obraziłem. Nie. Bartek też o tym wie, że ja się na niego nie obraziłem. Ale jest cisza. Nie posyłamy sobie strzałek. On do nas nie przychodzi. Dlaczego? Nie ma społeczności. Dlaczego? On sobie zdaje sprawę, że jest grzech. W jego życiu jest grzech. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Grzech spowodował, że coś szwankuje. Nie mamy o czym rozmawiać. Jest to grzech. To nie znaczy, że ja Bartka nie kocham, czy już go skreśliłem. Rzeczywiście, niech się naje tym grzechem. Może opamięta się w końcu. Gdzieś do jakiegoś tam poziomu niskiego dojdzie i się opamięta i wróci. I to jest moją modlitwą, żeby Bóg dał mu opamiętanie. Ale to nie jest to, że ja się na Bartka obraziłem, czy absolutnie. On dalej mi jest drogi, dalej mam o nim jak najlepsze zdanie jako człowieku, bo jest dobrym chłopcem. Ale grzech powoduje, że jest smutek. Ale grzech powoduje, że już nie ma jakiejś tam społeczności. Nie ma. Mówimy, często my jesteśmy tymi, my, jako ci, którzy nauczają, mamy tą odpowiedzialność, mówimy o pewnych rzeczach i nie zawsze chcemy być słuchani. My często stajemy się wrogami. I to nie jest coś nowego. Ja pamiętam wujek Piotr Amielko, którego też znacie, miał takich w zborze, takich członków zboru, którzy albo wychodzili w czasie jego usługi, albo się odwracali, albo demonstracyjnie okazywali swoją niechęć do tego, co mówił. Znaczy on źle mówił? Po latach, kiedy wujek umarł, wszyscy wracają do tego, on miał rację. Ale on mówił o pewnych konkretach. On mówił o grzechu w życiu. I nie był popularny. I ta społeczność jest nagle zachwiana i nie ma tej społeczności. Co to spowodowało? Grzech. I teraz, czy ja mam iść do Bartka i powiedzieć, Bartek, ja cię przepraszam? Czy Pan Bóg, jeżeli my grzeszymy, przychodzi do nas, żeby się z nami pojawić, mówi, przepraszam cię, bo ty grzech popełniasz, a ja się z tego powodu smucę? Nie idźmy, bo niektórzy idą na łatwiznę, popełniają coś, coś się zwraca się uwagę i wtedy nagle jest oburzenie. I wtedy jednaj się ze mną. Nie, to ty popełniłeś grzech. Kiedyś przez moment słyszałem rozmowę Waldka z Krzysiem. To było kilka miesięcy temu. Waldek mocno rozmawiał z Krzysiem. Myślałem, że za mocno rozmawiał. Ale później w jakimś czasie efekt był taki, że Krzysiu wrócił. Duchowo podniósł się. Ja ostatnio rozmawiałem, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie temu z Tomkiem. Nie byliśmy sami. Była Kasia, była Karla. I wiem, że w pewnym momencie ta nasza... Ja za mocno. Wiem, że później po tym wszystkim wiedziałem, że troszeczkę za mocno. Ale mówiliśmy o pewnych rzeczach duchowych. Tomek nie ma do mnie żalu. No na drugi dzień się spotkaliśmy. Ale gdyby się obraził, nie byłoby społeczności. Drodzy, nieraz musimy mówić o grzechu. Musimy. To jest naszą... My za to odpowiadamy. Widząc pewną rzecz, my musimy powiedzieć. A jeżeli ty reagujesz negatywnie, obrażasz się. Twoja rzecz, obraź się. Jeżeli grzeszysz i Bóg ci zwraca uwagę, obrażasz się na Boga. Prawda? Możesz się obrazić na Boga? Jeżeli ci Bóg zwraca na twój grzech, przecież my wszyscy idziemy do wieczności. To my wszyscy idziemy. My się wzajemnie wspieramy. To nie jest to, że ktoś sobie komuś jakiś dołek wykopuje. To nie jest to, że my mówimy, żeby komuś dokopać. Po to uczymy się, po to przychodzimy, po to się modlimy za siebie, jeden za drugiego. Po to budujemy, chcemy budować tą społeczność. Ale jeżeli tej społeczności nie ma, to co? Dlaczego jej nie ma? Bo jest grzech. Bo trzymasz swój grzech. Bo nie chcę, żeby powiedziano coś na twojego syna, twoją córkę. A mówimy o grzechu. Lila nie ma do mnie obrazy, że ja mówię Bartkowi o pewnych rzeczach. Absolutnie. Rozumiemy się w tym, bo walczymy o coś, co jest... Ale wielu ludzi nadyma się. I później być może chce oczekiwać, i później może oczekiwać, pojednaj się ze mną. To nie ma nic do pojednania. To nie ma nic. Jeżeli grzech spowoduje zerwanie tej społeczności, ja nie mogę iść i przepraszać za grzech, twój grzech, a którego ty się trzymasz i bronisz. Musisz sam dojść do tego, opamiętać się, zawrócić, pokutować przed Bogiem, przede wszystkim przed Bogiem. Drodzy, słyszeliście, wam powiedziano, nie będzie zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na brata swego. Jeżeli masz gniew na brata swego z powodu swego grzechu, to ciebie dotyczy. Ale nie można tego mylić, jeżeli ktoś pragnie, aby ten ktoś szedł duchowo wyżej i zwraca mu uwagę, bo my jesteśmy za to odpowiedzialni, każdy z was, nie tylko my. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby jeżeli widzisz grzech u brata, to co jest napisane? Nie patrz, nie mów? Nie. Idź i powiedz mu o tym. Nie dlatego, żeby go pogrążyć, ale dlatego, żeby mu zwrócić uwagę, prawda? Jeżeli ktoś niewidomy przechodzi przez i my widzimy, że on idzie na drzewo, to co? My powiemy, niech wali w to drzewo, prawda? Nie, my podejdziemy i powiemy, nie tędy. My go skierujemy na pasy, zatrzymamy może nawet i ruch. My chcemy pomagać. I w życiu naszym duchowym tak samo jest. My jedni drugim pomagamy. I daj Boże, żebyśmy sobie pomagali. Pan Jezus rozszerza, we wszystkim rozszerza. I to jest oczywiście ten fragment wcześniej, 20 werset mówi, albowiem powiadam wam, jeżeli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Nie ograniczajmy się, drodzy, tylko coś tam zrobiłem, pewną rzecz wykonałem i wszystko. Coś dla zboru zrobiłem, nie wiem, przyszedłem i my idźmy dalej, my idźmy dalej. Czy my w małżeństwie na przykład, czy w małżeństwie ograniczamy się tylko, kocham swoją żonę, czy kocham swojego męża i kocham swoje dzieci i to jest wszystko i siedzimy i nic nie robimy? My swoim życiem pokazujemy, prawda? To jest istota tego. My idziemy dalej. My nie ograniczamy się do powiedzenia kocham. My swoim życiem pokazujemy, że kochamy. My swoim życiem pokazujemy, że jesteśmy wierni swojej żonie czy swojemu mężu. My swoim życiem, postępowaniem pokazujemy, że drogie nam są nasze dzieci. Dzieci, kochając swoich rodziców, okazują im to w postaci szacunku, posłuszeństwa. Ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa, Pan Jezus mówi i rozszerza. Pan Jezus mówi i rozszerza. Jeżeli coś nie gra w społeczności między nami, na pewno jest to grzech. Na pewno jest to grzech. I nie zadawalaj się, że można tak sobie przejść. Że to nic. Być może, ale kiedyś, jeżeli tego nie załatwisz, jeżeli tego nie odnowisz, jeżeli nie będziesz tego pokutował, Bóg upomni się o to. Bóg z tego powodu cię osądzi. Dlaczego byłeś obrażony? Dlaczego na przykład tak i tak postępowałeś? Drodzy, budujmy naszą społeczność, budujmy nasze braterstwo, budujmy naszą siostrzaność, że tak się wyrażę, bo teraz mówimy o braterstwie. Ktoś może myśleć, że tylko mówimy o braterstwie, a siostry są wolne od pewnych rzeczy. Nie. Braterstwo to jest w ogóle społeczność, to jest rodzina, drodzy bracia i siostry, i budujmy to. Nie zadawalajmy się tylko pewnymi prawami, jak się faryzeusze, bo oddawał to, tamto i wszystko. Ale ci serce. On mówi, obrzydły wam już wasze ofiary. Obrzydły wam już wasze ofiary. Wasze rzeczywiście takie drobiazgowe te przestrzegania. Gdzie wasze serce? Gdzie wasze zaangażowanie? Gdzie wasze oddanie? Dałby Bóg, abyśmy byli wolni. Naprawdę. Podajemy tą pieśń. Ona jest piękna. Wolnym być, wolnym być. Podobno w tym w czasie, kiedy my mieliśmy jeszcze Majorka, tą pieśń nuciła w tego dnia. Jest to piękna pieśń, wolnym być, rzeczywiście wolnym być. Drodzy bracia i siostry, tylko Bóg nam daje wolność, ale musimy być Mu posłuszni. Musimy być Mu oddani. Musimy być Mu oddani. We wszystkim. Jeżeli Bóg nas pewnych rzeczy naucza, jeżeli Bóg nas poprzez swoje słowo dotyka nas, mnie też dotyka. Mnie wczoraj cały dzień to słowo dotykało i dzisiaj rano. Drodzy, budujmy naszą społeczność. Nie cofajmy się, nie zadawalajmy się jakimś pewnym tylko wykonaniem, prawem, literą. Duch o wiele więcej. Duch o wiele więcej. Dałby Bóg, abyśmy tak czynili, a wtedy będziemy mieli Boże błogosławieństwo w naszym życiu. Boże błogosławieństwo. Ta społeczność będzie rosła. Będzie się pogłębiała. Będziemy pragnęli jeszcze bardziej tego. Amen.
Bracia i siostry, ja z wielkim zainteresowaniem słuchałem tego, co Piotr z woli Bożej też miał nam do przekazania i też pomyślałem sobie, że wielkie zainteresowanie musiało być wtedy, kiedy Pan Jezus też wygłaszał to kazanie. Chociaż z pewnością byli tacy też tam, znając temperament Żydów, byli tacy, którzy starali się w jakiś sposób przeszkadzać, którym się nie podobało to, co Pan Jezus mówił, którzy może opuszczali to miejsce, niedobrze się tam czuli. Ale Pan Jezus, ja dziękuję za to Bogu, że Pan Jezus mówił zrozumiałym językiem, mówił zrozumiałym głosem, że każdy mógł zrozumieć. Nie mówił ponad poziom, ani poniżej poziomu. Mówił tak, że do każdego to po prostu musiało docierać. I też dziękuję Bogu, że i w naszym zborze mówi się w języku polskim. Co mam na myśli? Mówiliśmy o łacinie, mówiliśmy o aramejskim, ale można mówić też po polsku, ale językiem niezrozumiałym. I ostatnio też taki przykład podam. Słyszałem, że, bo do tej pory było tak, że jeśli pacjent wychodził ze szpitala, to otrzymywał wypis taki i historia choroby i w ogóle nazwa choroby była po łacinie, on tam nic tego nie wiedział. Teraz ma się to zmienić, ma być w języku polskim, że on będzie wiedział, na co był chory i niektórym to oczywiście się nie podoba, są głosy oburzenia, że lepiej zostawić tak, jak jest, że lepiej nikt nie wie, może na jakąś śmiertelną chorobę chory jest, po łacinie on nie zna i nie będzie wiedział dalej, można to będzie przed nim ukrywać. Są tacy, którzy mówią, że to jest dobry pomysł, też oczywiście. Ale odnosząc to tak do duchowego życia, to można powiedzieć, że są też dużo z takich kościołów, dużo z takich zborów, że po prostu mówi się tam niezrozumiałym językiem, że ludzie przychodzą tam chorzy, wychodzą stamtąd chorzy, po prostu Słowo Boże w jakiś sposób nie spełnia tego, z czym zostaje posłane. Ale u nas mówi się tym językiem bardzo takim zrozumiałym i tak jak śpiewaliśmy też w tej pieśni, że Bóg jest garncarzem, a my jesteśmy gliną, jam gliną Twą. I rzeczywiście Bóg chce nas dzisiaj kształtować, chce zrobić z nas takie naczynia i może być tak, że może się nam nie podobać to i chcielibyśmy kierować Boga, żeby nie kształtował nas w ten sposób, żeby nie uciskał w to miejsce, tylko żeby uciskał w drugie miejsce. Ale apostoł Paweł też w liście do Rzymian, 9 rozdział i 20, może 21 też. O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? I widzimy, że apostoł Paweł tutaj opisuje działanie Boga i przyrównuje Boga do garncarza. Zresztą w księdze proroka Jeremiasza też Bóg jest porównany do garncarza. I ten garncarz według swojego własnego planu tą glinę kształtuje. Z jednego kawałka tworzy, tak jak tu czytaliśmy, przedmiot do celów zaszczytnych, z innego kawałka tworzy przedmiot do celów takich pospolitych, można powiedzieć. I to piękne takie porównanie zwraca też naszą uwagę, że niektóre rzeczy nie zależą od nas. Oczywiście na niektóre rzeczy mamy wpływ, na jedne mamy większy, na inne mamy mniejszy. Są takie rzeczy, na które w ogóle nie mamy wpływu i też powinniśmy poddać się pod działanie Boga. I czy jesteśmy, bracia i siostry, gotowi, czy jesteśmy przygotowani do tego, aby Bóg zrobił z nas takie naczynie, jakie On chce. Nie takie, jak my chcemy, tylko jakie On sam chce. Czy jesteśmy na tyle przygotowani przez Ducha Świętego, czy modlimy się o to też, aby Bóg mógł nas kształtować. Często buntujemy się i chcemy narzucić temu najwspanialszemu garncarzowi swoją wolę, chcemy mu narzucić jakiś kształt naczynia, chcemy mu narzucić, do czego to naczynie ma być przeznaczone, ale tak nie możemy postępować, tak nie możemy robić. Powinniśmy wykorzystywać ten czas dobrze i poddać się pod to Boże kształtowanie i Bóg na pewno zrobi z tego użytek i zrobi takie naczynie, jakie będzie dla nas najlepsze, według Jego woli. Też chciałbym przeczytać dzisiaj jeszcze fragment Bożego Słowa z Księgi Kaznodziei Salomona, 3 rozdział. Przeczytam może taki dłuższy fragment, od 1 do 15 wersetu. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania, jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia, jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? Widziałem żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność, włożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Poznałem więc, że dla ludzi nie ma nic lepszego, jak tylko radować się i używać, póki żyją. Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić i dogadzać sobie przy całym swoim trudzie. Wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki. Nic nie można do tego dodać i nic z tego ująć, a Bóg czyni to, aby się go bano. To, co jest, było już dawno, a to, co będzie, też już jest od dawna, bo Bóg przywraca to, co przeminęło. I ten fragment, bracia i siostry, ułożony z takich jakby przeciwstawnych sobie określeń, które są połączone przez słowo czas. Czas. Jest czas rodzenia, czas umierania, czas sadzenia, czas wyrywania. I Praktycznie takie ramy tego wszystkiego to jest czasy rodzenia i czas umierania. I pomiędzy tymi momentami są te wszystkie pozostałe, one są po to podane tutaj też, abyśmy mogli budować się tymi określeniami, bo czasami jest tak, że wydaje nam się, że to powinien być czas budowania, a to jest czas burzenia i nie do końca się z tym chcemy zgodzić. Chcielibyśmy, żeby było inaczej, ale musimy wiedzieć, że Bóg wszystko zaplanował. My musimy się z tym też i godzić. I kiedy Salomon, poprzednie dwa rozdziały, gdybyśmy czytali, pierwszy, drugi, kiedy patrzył na to wszystko, co go otacza z ziemskiej perspektywy, to doszedł do takiego błędnego oczywiście wniosku, że wszystko w tym życiu jest zupełnie bez znaczenia, że nic w tym życiu tutaj się nie liczy, ale kiedy patrzy na życie z Bożego punktu widzenia, kiedy w ten sposób patrzy, to widzi wszystko zupełnie w inny sposób, widzi wszystko inaczej. I wiemy, tak jak pierwszy werset nam mówi, że wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Wszystko tutaj we wszechświecie, wszystko to, co widzimy, jest częścią takiego wielkiego Bożego planu. Jest odpowiednia pora, jest odpowiedni czas wyznaczona dla każdego wydarzenia. Wszystko następuje we właściwym czasie, dlatego że wszystko zostało już wcześniej, dużo wcześniej ustalone i Bóg to po prostu realizuje i każdy szczegół naszego życia jest jakby podporządkowany takiej tej większej całości. Oczywiście człowiek, jeśli przyjmuje tę perspektywę, to wtedy staje się zupełnie inny. Podczas gdy w świecie ludzie nienawróceni wciąż pytają, jaki jest sens tego wszystkiego, jaki jest sens tego, że człowiek się trudzi, że ciężko pracuje, że cierpi, że znosi jakieś prześladowania, tak po prostu świat pyta, to człowiek wierzący w tym wszystkim ma pociechę. Wie, że to wszystko też współdziała ku dobremu. I te słowa, które dzisiaj tutaj przeczytaliśmy, Bóg też chce, Bóg pragnie włożyć w nasze serca, bo te słowa mają cię też i szczególną wartość, gdy powołaniem tak wielu jest wykonywanie zadań, które są takie nudne, monotonne. Mówimy, znowu dzisiaj to samo, znowu muszę iść do szkoły, znowu muszę iść do pracy, w tej pracy muszę robić te same rzeczy, co zawsze, takie monotonne. I po prostu diabeł też tak opanował to wszystko, że stara się w człowieka wlać takie przekonanie, że jest takim jakimś malutkim trybikiem, może tylko w takiej wielkiej machinie, która się cały czas kręci i nawet i jest bez znaczenia. Nawet jeśli ten trybik się tam wyłamie, to dalej to będzie chodziło. Tak stara się po prostu diabeł włożyć takie myśli do serc ludzkich, ale my wiemy, że nie ma przypadku, że nie jest tak, że jestem bez znaczenia. Wiem, że wszystko ma sens, ale ma sens wtedy, jeśli oddaję swoje życie Bogu, jeśli Jemu ufam, bo jeśli tak się nie dzieje, to wtedy przychodzi wielka bieda, wielkie narzekanie, wielki płacz. Jest czas odpowiedni dla każdego wydarzenia, ale też dla wielu ludzi w tym świecie taki rzeczywisty sens życia to na przykład zaplanowanie następnych wakacji, gdzie pojechać, jak je spędzić, sukces zawodowy, kariera, drabina taka dochodów, można powiedzieć. To jest życie takie budowane na przyjemnych różnych doświadczeniach, dlatego że wielu dzisiaj szuka takiego przyjemnego stylu życia i jeśli szuka, to oczywiście znajduje, tylko później okazuje się, że to wszystko jest puste, że to wszystko jest bez żadnego sensu, bez żadnego znaczenia. Wystarczy tylko jedno popołudnie spędzone przy telewizorze, aby przekonać się, że te wszystkie reklamy chcą nam wmówić, że taki jest nasz cel w życiu, że tak wielu rzeczy potrzebujemy. Ja oczywiście nikogo nie namawiam, żeby spędzać popołudnie przed telewizorem, aby się o tym przekonać, możecie mi wierzyć. Są oczywiście dużo lepsze sposoby spędzenia wolnego czasu popołudnia, ale tak po prostu taki jest cel reklam, żeby wmówić człowiekowi, że potrzebuje tak wiele, że taki jest cel jego życia. I Salomon też był takim człowiekiem, kiedy czytamy historię Salomona, to możemy przeczytać, że był takim człowiekiem, który nie powstrzymywał się od niczego. W dzisiejszym języku byśmy powiedzieli, że był takim wielkim budowniczym, że był wspaniałym biznesmenem, potrafił zorganizować jakieś środki na budowę tego wszystkiego. Był też miłośnikiem, znawcą kobiet, moglibyśmy powiedzieć. Korzystał z wszelkich możliwości, takich, ale też przyszedł czas, w którym zrozumiał, że te wszystkie przyjemności nie są mu w stanie dać żadnej radości. Ostatnio też czytałem taki artykuł o kobietach, które praktycznie wszystko w życiu im się udawało. Doszły do samych szczytów, ale później pozostawała pustka i te kobiety po prostu zaczęły zgłaszać się za mury klasztorne, do zakonów takich. I tam były i wykształcone, bardzo wykształcone osoby, jakieś prawniczki, można powiedzieć, nauczycielki, lekarki, malarki, aktorki i różne znane osoby tam były i zaczęły tam się zgłaszać, dlatego że doszły do wszystkiego, ale praktycznie tam przy końcu nie było nic i one w jakiś sposób, na swój sposób zrozumiały, że to nie jest cel w życiu, że jest inny. Poszły tam i nawet są takie zakony, w których już zaczyna brakować miejsca, tam nawet się w trumnach śpi, żeby przypominać o przemijaniu, żeby przypominać o śmierci. No to wybór tych kobiet, ale człowiek często tak jest, że dochodzi do wszystkiego, wydaje mu się, że ma wszystko, a okazuje się, że tak naprawdę nie ma nic, ma puste ręce. I dałby Bóg, bracia i siostry, abyśmy my wiedzieli, w czym pokładamy nasze zaufanie, w czym jest nasza przyszłość. Każdy człowiek tutaj na tej ziemi staje wobec takiego wyboru. Albo prowadzi życie w takiej jakiejś frustracji, w złości, w gniewie, albo w bojaźni Bożej, tak jak czytamy tutaj też w tym 14 wersecie. Wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki. Nic nie można do tego dodać i nic z tego ująć, a Bóg czyni to, aby się go bano. I te słowa mówią nam, że to, co my robimy, to szybko przemija, ale to, co Bóg robi, to, co Bóg czyni, to trwa na wieki, to trwa wiecznie. I Bóg realizuje swój plan wszędzie i przez te wszystkie wydarzenia, które są w naszym życiu, a też pamiętajmy, że jednym z celów tego wszystkiego, tych wydarzeń, jest to, abyśmy okazywali Mu bojaźń. I Salomon w tym fragmencie Bożego Słowa mówi całkiem wyraźnie, że życie natychmiast nabiera celu, natychmiast nabiera sensu, natychmiast nabiera znaczenia, gdy tylko Bóg pojawi się w polu widzenia. Dałby Bóg, bracia i siostry, abyśmy nigdy nie spuszczali naszego wzroku z Boga, z Jego dobroci, z Jego miłości, z Jego opieki. Możemy Mu ufać na każdy czas i nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że to nie jest ten czas, że chcielibyśmy, żeby było to przeciwstawne, to jednak wierzymy, że w tym wszystkim jest plan, że Bóg ten plan realizuje, a naszym zadaniem jest poddać się temu kształtowaniu i wierzyć w to, że Bóg wykształtuje to najlepsze naczynie, które dla nas będzie potrzebne. Amen.
Niech płynie chwała Bogu, drodzy bracia i siostry, za to, że jeszcze darował nam w miłości swojej życie, siły, zdrowie i ten czas sposobny, gdzie możemy przychodzić przed oblicze Boże, oddawać Panu Bogu chwałę i aby przypominać sobie o tym celu, do którego Pan Bóg nas powołał. A Słowo Boże mówi, że tym celem naszym to jest zbawienie duszy i osiągnięcie tego miejsca, o którym Pan Jezus zapewniał swoich uczniów, mówiąc w Ewangelii Jana, że w domu Ojca mego jest wiele mieszkania, i idę, żebym wam przygotował miejsce, a gdy przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu, aby was zabrać, abym gdzie ja jest, abyście i wy byli ze mną. Dlatego, aby osiągnąć ten cel, drodzy bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie mamy wypełniać Bożą wolę, mamy patrzeć na naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który jest dla nas tym wodzem, tym przewodnikiem, jest dla nas pasterzem, a my jesteśmy owcami pastwiska Jego i powiedział Pan Jezus, że owce moje słuchają mego głosu i idą tam, gdzie jest wola Boża, wola Ojca Niebieskiego. Dlatego też chwała Bogu za to, że możemy słyszeć dzisiaj te Boże wyroki, że możemy słuchać tego Bożego Słowa, bo wierzymy w to, że to Słowo, które jest z tego miejsca czytane, to Słowo jest Bożym Słowem, skierowanym do nas. To nie jest Słowo, które jest skierowane do ścian, do cegieł, ale do nas jako żywych kamieni, żywego Kościoła Jezusa Chrystusa. Dlatego, abyśmy słuchali tego Słowa i przede wszystkim tak, jako kiedyś pewna niewiasta, słysząc Jezusa, mówi takie słowa, że błogosławiony żywot, który cię nosił i piersi, które ssało. Pan Jezus mówi, owszem, ale błogosławieni są ci, którzy słuchają Bożego Słowa i szczegą Go. Dlatego wiemy o tym, że samo słuchanie, ono nam nic nie pomoże, bo Żydzi, faryzeuszowie, o których tutaj słyszeliśmy, oni też słuchali Słowa Bożego, ale nie mogli ścierpieć tej prawdy. Pan Jezus, nie mogli ścierpieć Jezusa. Pan Jezus mówi, nie może was świat nienawidzieć, ale ma mnie w nienawiści, dlatego że ja świadczę o nich, że o nim, że sprawy, które on czyni, są złe. I dlatego, tak jako tutaj słyszeliśmy, brat wspomniał na początku, że jeżeli my chcemy sprzeciwić się światu, chcemy sprzeciwić się złu, chcemy obnażyć grzech, a mamy ten grzech obnażać, bo Słowo Boże mówi o tym, że my niegdyś byliśmy synami ciemności, ale jako dzieci Boże, jako synowie światłości, nie mamy spółkować z tymi niepożytecznymi uczynkami ciemności, ale je strofować, bo to, co się potajemnie od nich dzieje, sromota jest i mówić, wstyd jest o tym mówić w nowym przekładzie. Ale gdy to od światłości bywa objawione, to bywa, gdy od światłości bywa strofowane, to bywa objawione. Bo wszystko, co bywa objawione, jest tą światłością. Dlatego mówi Pismo, ocudź się, który śpisz, a oświeci cię Chrystus. I dlatego mamy przebywać w tej światłości Bożej, światłości Jezusa Chrystusa, tak jako naród Boży, naród izraelski, którego Pan Bóg wywiódł z domu niewoli, z ziemi egipskiej i prowadził ich też we dnie w supie ognia i w nocy w supie obłoku. I mieli zawsze światłość, mieli zawsze ochronę Bożą i mieli zawsze Pana, który ich prowadził. I wiemy, że gdy obłok powstawał, gdy obłok unosił się, wtedy i obóz izraelski szykował się w drogę i skrzynia przymierza pańskiego, która była prowadzona przez kapłanów, Bóg prowadził to lud Boży i ona przygotowywała, ona miejsce, można powiedzieć, prowadziła Izrael do tego miejsca, gdzie Pan Bóg chciał. I dlatego też i my wierzymy Bożym Słowom i wierzymy Jezusowi Chrystusowi, że On też nas chce prowadzić do tego miejsca, które Bóg przygotował, w którym Słowo Boże mówi, że nie Jozue przygotował to odpocznienie dla ludu swego, ale Dawid mówi o innym odpocznieniu i my do tego odpocznienia zmierzamy. Dlatego też, abyśmy i my nie byli gnuśnymi, nie byli lekkomyślnymi, ale mieli tą bojaźń dla tego Bożego Słowa. Bo dzisiaj też było o tej bojaźni wspomniane i Pan Bóg w proroka Izajasza w jednym kilka wersetów tutaj wspomnę. Mówi o tym, na kogo oczy pańskie są skierowane. 65 rozdział, jak już wspomniałem kiedyś, kiedy tutaj miałem możliwość usłużyć, czytam ze starego przekładu, ale myślę, że to chyba nie przeszkadza nikomu. I 65 rozdział, pierwszy werset mówi tak. Tak mówi Pan, niebo jest stolicą moją, a ziemia pod nóżkiem nóg moich. 66, tak, bo tu akurat na tej stronie jestem. Tak, 66 rozdział, pierwszy werset. Niebo jest stolicą moją, a ziemia pod nóżkiem nóg moich. Gdzież wtedy będzie ten dom, który mi zbudujecie, albo gdzie będzie miejsce odpocznienia mego? Bo to wszystko ręka moja uczyniła i nią stanęło to wszystko, mówi Pan. Wszakże ja na tego patrzę, który jest utrapionego i skruszonego ducha, a który drży na słowo moje. Dlatego widzimy, bojaźń pańska jest mieć w nienawiści złe. A więc Pan Bóg nam przez swoje słowo określa to, co jest Boże i to, co jest nieboże, co jest księcia tego świata, co jest diabelskie i uczy nas rozróżniać i uczy nas obierać to, co jest dobre, bo śpiewaliśmy tutaj tą pieśń właśnie, że naucz modlić się, Boże, do Ciebie całą duszą i sercem Cię czcić w poświęceniu, zaparciu się siebie, służyć Tobie i wiernym Ci być. Dlatego ta modlitwa, którą nauczył Pan Jezus uczniów swoich, ona w tej modlitwie są takie słowa, Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. A więc zawsze musimy świadomi być tego, jaka jest ta wola Boża względem nas. A wola Boża jest taka, żebyśmy naśladowali właśnie Jezusa Chrystusa, naśladowali tego dobrego pasterza i żebyśmy Jemu starali się przypodobać. W liście apostoła Pawła do Tesaloniczensów jest wspomniane właśnie taki jeden werset, który mówi o tej woli Bożej. To jest pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczensów, 4 rozdział. I 3 werset. Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od wszeteczeństwa, ażeby umiał każdy z was naczyniem swoim władać w świętobliwości i w uczciwości. Nie w namiętności żądzy jako poganie, którzy nie znają Boga, i aby nikt nie uciskał, nie oszukiwał w żadnej sprawie brata swego, Pan jest ścicielem tego wszystkiego, jakośmy wam przedtem powiadali i oświadczali. Bo nie powołał nas Bóg ku nieczystości, ale ku poświęceniu. A przetoż kto to odrzuca, nie odrzuca człowieka, ale Boga, który nam też dał Ducha swego świętego. Do tego miejsca. Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze. Czyli Pan Bóg chce od nas tego, abyśmy nie tylko poprzestawali na tym, że jesteśmy wierzącymi, że przychodzimy do zgromadzenia Pańskiego, że zawarliśmy przymierze z Bogiem, ale żebyśmy wstępowali w ślady Jezusa Chrystusa i żebyśmy mogli być przypodobani temu obrazowi, tego męża doskonałego. Bo napisane jest w liście Jana, w pierwszym liście Jana i w 3 rozdziale, o tym, jaka Boża miłość nas spotkała, że możemy nazywać się dziećmi Bożymi. I mówi Słowo Boże, że jeszcze nie wiemy, kim będziemy, ale wiemy, że gdy się On objawi, będziemy Jemu podobni. I kto ma tę nadzieję w Nim, oczyszcza się tak, jako i On jest czysty. I w jaki sposób się oczyszcza? Pan Jezus mówi do apostołów, już wy jesteście czystymi, za dla słów, które ja do was mówię. Mieszkajcież we mnie, a ja w was. Jeśli słowa moje w was mieszkać będą, o cokolwiek byście prosili Ojca mego w imieniu moim, dawam. A więc jeżeli słowa Jezusa Chrystusa w nas będą mieszkać, to nie będzie mieszkał grzech, nie będzie mieszkała nieprawość, bo przez Słowo Boże, które jest tym mieczem przenikającym myśli, zdania serdeczne, rozeznawające nasze wnętrze, przenikające do naszego serca, to ta światłość, która wnika do naszego serca, ona obnaży wszystko i w tym mamy widzieć Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który był posłuszny Ojcu, który był święty, bo Bóg jest święty i my też mamy być świętymi i mamy przez to posłuszeństwo dla woli Ojca Niebieskiego się uświęcać. Tak, jest jeszcze takie słowo w 119 psalmie. Psalmista Dawid takie pytanie zadaje, mówi, jakim sposobem oczyści młodzieniec ścieżkę swoją? I odpowiedź jest taka, jeśli zachowa się według słowa Twego. Dlatego to jest Boży cel, abyśmy uświęcali się. To jest Boża wola. Taką też pieśń tutaj śpiewaliśmy. Powtórzę kilka wersetów tej pieśni. Jest pieśń 321. Bądź wola Twoja, o Panie mój, skrusz i przekształtuj mnie w obraz swój. Tyś jest garncarzem, jam gliną Twą, chętnie się poddam, byś rządził mną. Dlatego dałby Pan Bóg, żebyśmy i my tak byli poddani tej woli Bożej, żebyśmy tak jako te naczynia gliniane, o którym tutaj też w tym naczyniu słyszeliśmy, byli tylko tymi naczyniami poświęconymi, czyli naczynie poświęcone, naczynie święte to jest święty, znaczy oddzielony, odłączony tylko do społeczności z Bogiem. Dlatego dałby Bóg, abyśmy i my tak uświęcali się przez posłuszeństwo dla naszego Pana Jezusa Chrystusa i aby w przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyśmy nie mieli jakiejś niepewności, że nie jesteśmy podobni do Jezusa, ale prawdziwie przez bojaźń Bożą i przez posłuszeństwo dla tego słowa, aby nasz duch, dusza i ciało znalezione było bez zmazy i bez nagany, czego życzę wszystkim wam tutaj na tym miejscu i sobie samemu, żeby dobry Bóg sprawował w nas tą chęć wypełniania tej Bożej woli i uświęcania się, abyśmy mogli wejść do tej radości, do tego Bożego odpocznienia i znaleźć się w tym domu Ojca, w którym, jak powiedział Pan Jezus, wiele jest mieszkania. Amen.
Niech będzie chwała Panu Bogu. Bardzo bogate słowo mamy dzisiaj. Bardzo przenikliwe, prawdziwe, prawdziwie rozcinające do głębi duszy. Do głębi duszy, a słyszeliśmy w następnych kazaniach, że Słowo Boże po to słuchamy, aby ono zmieniało nas, aby ono zmieniało życie, nasze serce, aby być też Jemu poddanym. Błogosławiony ten, który słucha i strzeże słów moich. Więcej zaparcia, kiedy żeśmy śpiewali tą pieśń ostatnią i ta jedna z ostatnich zwrotek mówi więcej zaparcia. Więcej zaparcia. Fajne pragnienie, rzadkie pragnienie dzisiaj. Więcej zaparcia. Dzisiaj tak, więcej pieniędzy, więcej czasu, więcej przyjemności, więcej rozrywek, więcej wygód. To jest popularne, ale więcej zaparcia. Kto chce więcej zaparcia? Kochani, czy to też nie jest czasami obce nam? Jak najmniej zaparcia. Na to pozwolić. Kto ma takiego ducha, który woła więcej zaparcia? Więcej zaparcia. Przecież trudno jest się zapierać, prawda? To kosztuje zapierać się. To się wydaje, nic się nie zyskuje, tylko się traci, bo trzeba walczyć, bo trzeba cierpieć. Więcej zaparcia. Tak sobie pomyślałem właśnie, czy dzisiaj w moim życiu, dzisiaj po południu przyjdzie coś, co będzie można podpisać pod to, że chciałem więcej zaparcia. Więcej zaparcia. Tak mam ułożone życie już. Tak mam ułożony dzień, tak mam ułożoną niedzielę. Co tam się może znaleźć, żeby więcej zaparcia? A czy w ogóle oczekuję tego? Więcej zaparcia. To tak się zdaje, wiecie, że to się tylko traci, kiedy jest więcej zaparcia. Kiedy się musimy zapierać oczywiście samych siebie, musimy się zapierać swojej woli. A każdy ją ma. Masz czego się zapierać, bo masz swoją wolę. Nie jesteś tą roślinką taką, jak ktoś żyje, wiecie tak, że że respiratory za niego pracują. Jest tak nazwane takie coś, tak? Człowiek roślinka, tak? Żyje, ale nie żyje. On nie ma swojej woli. Ale ty masz swoją wolę. Każdy z nas. Ma swoją wolę, ma swoje plany, ma swoje dążenia, zamierzenia, różne myśli ma. Każdy z nas. Bogatą mamy. I więcej zaparcia to godzi w naszą wolę właśnie. My mamy się zaprzeć swojej woli. Tam gdzieś znaleźć, Bóg nam pokaże, w czym On by się zaparł siebie. Po to, by czynić wolę Ojca. Bóg ci pokaże przez Ducha Świętego, co jeszcze możesz wymienić ze swojej woli na Bożą wolę. Co jeszcze możesz, czego się powinieneś zaprzeć, ażeby się Bogu podobać. Czytałem w czwartek o Mojżeszu i mówiłem o Mojżeszu z listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, 24 wiersz, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Nie wiem, czy ja tylko, ale myślę, że i Piotr już ma to samo i myślę, że i Krzysiu ma to samą myśl i Sławek, i Mariusz, i każdy, kto usługuje na tym miejscu. Wiecie, mieć takiego Mojżesza, mieć takiego kogoś jak Mojżesz z Boże, jakie to jest bogactwo. Mieć kogoś takiego jak Mojżesz w swoim zborze. Takiego chociaż jednego jak Mojżesz mieć dzisiaj. Tym bardziej, kiedy dzisiaj przyszedłem na szkółkę, na młodzieżowe rano, no przyszedł tylko z zewnątrz. Oprócz tego budynku to przyszedł tylko Filip. I no nie mieliśmy młodzieżowego. Tym bardziej powiem, pragnę chociaż takiego jednego
jak Mojżesz, któremu nie jest łatwo zostawić Boga, który wybiera Boga zamiast Egipt. Wiecie, mieć takiego jednego jak Mojżesz, który gdy dorósł, gdy stał się takim młodzieńcem, takim pełnym, no myślę, że taki był fajny, taki jak Bartek. Tak, z postawy, taki jak Adam. Taki jak Jarek. Taki był, wiecie, już wiele. I wybrał Boga, a odrzucił Egipt. Powiem, nie na żarty wybrał Boga. Nie na, tak, wiecie, tak, byle jak odrzucił Egipt, tak zdecydowanie odrzucił Egipt. Będąc sam na tym dworze Faraona, w otoczeniu wszelkiej pychy, wyniosłości, bogactw, rozrywek, wszystkiego, będąc tam sam jak pionek, adorowany przez wszystko i wszystkich, uwielbiany, prawie że czczony. Tak dobrze by mu tam było w tym środowisku. Tak by było mu tam wspaniale i wybrał Boga. Mieć takiego jednego Mojżesza, dlatego się zapytałem, kiedy w czwartek czytałem, ile razy jeszcze byśmy musieli to czytać. Po co to czytać, skoro tak dobrze znamy to słowo? Ale powinniśmy to czytać do tej pory, a zaczną wyrastać tacy Mojżeszowie, którzy kiedy dorosną, to wybiorą Boga, a nie świat. I lepiej mieć takiego jednego Mojżesza, powiem, niż 100 takich pięknych, przystojnych chłopaków jak Bartek. Albo jak Jasiu. Też go nie ma, bardzo rzadko jest. Może jest zdolny, może dobrze piłkę kopie, ale mieć 100 takich nie chciałbym jak jednego Mojżesza, który wyrośnie. Albo silnych takich, wyrośniętych chłopaków. Albo pięknych dziewczyn, 100. Nie, jedną chcę mieć jak Mojżesz, który wyrośnie. Każdy chce, tak prawda? W każdej rodzinie każdy by chciał takiego jak Mojżesz. Który kiedy dorośnie, wybierze Boga, porzuci Egipt. Nie znaczy, że ja nie chcę mieć Bartka, czy nie chcę mieć Jasia, czy kogokolwiek. Nie. Ale myślę, że rozumiecie, o co chodzi. O co mi chodzi. Mieć kogoś tak mądrego. Kochani, skąd mu ta mądrość spadła? Od narodził się. Świat mówi, to taki się narodził jeden ktoś tam, gdzieś tam. Taki, no nie wiem, no to jest przypadek. Nie ma u Boga przypadków. U Boga jest równość. Ja wiem, że są przypadki, są szczególne, wiecie, narodził się Einstein, jeden. Jeden chyba na, nie wiem, na ile tam wieków czy pokoleń. To się narodził, ja rozumiem. Narodził się ktoś taki zdolny, jak tam jakiś muzyk najsłynniejszy na świecie, nie wiem, pianista na przykład, kto. Nie wiem, przychodzi mi. Ale są tacy, prawda? Narodził się ktoś taki jak Nobel, czy jak ktoś tam jeszcze. No ja rozumiem w przypadki, w takie szczególne momenty, takie gwiazdy. Kochani, ale u Boga nie ma tego. Rozumiecie, że nie ma tego? Jesteście przekonani o tym, że u Boga nie ma tego? Nie ma względu na osoby u Boga. A więc u Boga nie rodzą się tacy, że jeden to jest taki hura jak Mojżesz, a reszta to jest byle jacy. No nie ma tak. Dlaczego Mojżesz miał taką mądrość? Dlatego, że to się nazywał Mojżesz? Musiał się ktoś taki narodzić? Jeden się trafił na milion? Dlaczego był ktoś taki jak Daniel? Jeden na 200 lat? No znalazł jeden na 200 lat. Nie. U Boga nie ma względu na osoby. Bóg jednakowo miłuje każdego człowieka. Bóg nie obchodzi jednego 10 razy, a drugiego w ogóle nie spojrzy. Bóg o każdego się troszczy. Drodzy, Bóg o każdego się troszczy. Bóg troszczy się o cały sad, o wszystkie drzewa w sadzie. A wiecie, z tym najgorszym drzewem co robi? Najwięcej koło niego chodzi. Z tym, które owocu nie chce przynieść. Rok, drugi, trzeci. Ogrodnik mówi, wytnij je. A mówi, jeszcze rok zostaw. Taki jest Bóg. I nie ma tak, że ty możesz chcieć, ale nie możesz być Mojżeszem. Ja bym chciała być taką bogobojną, ale mi nie wychodzi. Ja bym chciała być taki jak Daniel, taki bezkompromisowy, taki naprawdę blisko, bo ale to nie ja. To nie jest tak. U Boga nie ma względu na osoby. Każdy z was może być wielkim w Domu Bożym. Powinien być wielkim. Bóg chce cię uczynić wielkim. Nie chce, żeby ktokolwiek był mały, pogardzany, byle jaki. Żeby jeden albo dwóch stało się podobnych do obrazu Jezusa Chrystusa, a reszta to jak świat. Słowo Boże mówi, a tych właśnie, których wybrał, przeznaczył, przeznaczył do tego, żeby stali się podobni do obrazu Syna Człowieka. A właśnie tych, których wybrał, ciebie i mnie, nie ma. Więc dlaczego są różnice? Dlaczego nie ma Mojżesza dzisiaj? Jest Jasiu, jest Bartek. Dlaczego nie ma Mojżesza? Bo miłują świat. Bo Egipt ich urzekł. Bo splendor Egiptu jest im tak drogi. Każdy ma splendor Egiptu. Czy jesteś ładny, czy brzydki, masz splendor Egiptu. Szatan chce przez ten splendor kupić każdego. Wiele daje, żeby zwieść człowieka. Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się. On musiał powiedzieć w pewnym momencie nie, on musiał coś zrobić. To nie było tak, że Mojżesz dorósł i Egipt go wyrzucił. Dał mu kopa i poszedł. I gdzie on miał iść? Poszedł na pustynię. O, i tam Boga znalazł. Taka była historia życia Mojżesza? To tak się zaczęło? Dorósł i Egipt się poznał na Mojżeszu, że to chyba nie taki Mojżesz, jakiego chcemy, i go wygonił. Nie. Mojżesz kiedyś dorósł, Słowo Boże mówi, nie zgodził się. Mojżesz się nie zgodził. Mojżesz powiedział, nie chcę. I ten etap, wiecie, taki trzy etapy, mówią o takich trzech etapach. O tym pierwszym etapie dorastania Mojżesza wśród Egiptu, w otoczeniu Egiptu. I był to czas tych wyborów jego, był to czas smakowania, doświadczania. Tak jak to każdy z nas. On bywał tam na różnych uroczystościach, on bywał tam na różnych imprezach. Nieraz nie chciał, nieraz powinien być, nieraz musiał być. Był to czas, kiedy on doświadczał jednego i drugiego. Był to czas walki o jego duszę. Był to czas walki świata o niego, żeby nim zawładnąć, żeby go, powiem tam, zakotwiczyć na amen. Żeby się nie wyrwał. Był to czas, kiedy dookoła niego rój pokus, rój różnych ofert diabelskich i świata. Czas najbardziej niebezpieczny. Ale Mojżesz zwyciężył. Przez wiarę jest napisane. Przez wiarę, kochani, przez wiarę to się dzieje, że człowiek rzuca świat, bo mówi, to jest gorsze niż to, co Bóg mi daje. To przez wiarę uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, niż przemijającą rozkosz grzechu. Przez wiarę opuścił Egipt. Przez wiarę. Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Wiara przychodzi, kiedy naprawdę przychodzisz do Bożego Słowa. Do Bożego Słowa jako do czegoś świętego, jako do Chrystusa. Chrystus jest Słowem. Jako do czegoś żywego. Nie, jak do Bożego Słowa. Znowu są dzisiaj cztery kazania na nabożeństwie. Albo kazanie jedno, które trwa godzinę i 15 minut. To nie kochasz, bo to nie słuchasz Słowa Bożego. Albo znowu zapomniałem czytać Słowa Bożego, jeśli nie miałem czasu. To daleko ci. Ty nigdy wiary nie będziesz miał. I nie zwyciężysz i nie wybierzesz. To okres, gdzie wybierał, okres, gdzie musiał dokonać oceny i wybrać i zwyciężył. I to był ten mądry Mojżesz. A później, kiedy na pustyni, drugi okres jego życia, na pustyni, kiedy Bóg go oczyszczał. Bóg go uczył pokory, Bóg go uczył ufania. Bóg mu objawiał siebie, swoją wielkość, swoją piękność. Uczył go być zakochanym w sobie. Szkoła bardzo trudna. Szkoła bardzo niewygodna. Mojżesz się na tą szkołę zgodził. On przyjął to. On nie mówił, Boże, a dlaczego mnie na pustynię, taką puszczę wysłałeś? A nie ma tu piękniejszych miast tam dalej? Były piękniejsze miasta, wiecie? Były prawie takie same jak Egipt. Piękne. Ale Mojżesz został tam, gdzie go Bóg w tej szkole postawił. Czy nie masz dla mnie lepszego zajęcia jak pasienie owiec? Nie, Mojżesz się zgodził. I przez 40 lat nie powiedział po 10 dość Boże. Tyle, ile Bóg chciał go kształtować, tyle go kształtował. Tyle, ile Bóg uważał, że trzeba oczyszczać serce Mojżesza, trzeba odcinać jego więzy, tyle to było, tyle to trwało. Kochani, i ten trzeci okres, najbardziej taki piękny okres, każdy by chciał być w tym trzecim, ale trzeba najpierw dwa pierwsze wygrać. Kiedy Mojżesz wraca do tego Egiptu, w którym wyrósł, ale wraca już odcięty od tego Egiptu. Nie wraca tam już jako jeden z kolegów, z kolesiów, z koleżanek. Nie wraca do swoich starych układów. Przychodzi jako wolny od Egiptu, odcięty od Egiptu. Przychodzi jako ktoś, kto stoi jednoznacznie po stronie Boga. Przychodzi jako ktoś, kto jedyny będzie przemawiał tam w imieniu Boga i przez którego Bóg pokaże, kim Bóg jest. Przychodzi naprawdę wolny już od Egiptu. Po tej szkole, po tym, kiedy Bóg cię będzie przekształtowywał, po tym ogniu tej szkoły Bożej, będziesz wolny. Wrócisz, żeby pomóc tym, którzy jeszcze byli w niewoli. Wiecie, wrócił, żeby ich wyprowadzić, swoich braci, swoich sióstr. Wiecie, już czy mieliście kiedyś takie myśli, że obawa, żeby Mojżesz jednak przeszedł z powrotem na stronę Faraona? Tym bardziej, kiedy od tego ludu już otrzymywał, powiem, takie kopniaki. Po co przyszedłeś? Co chcesz zrobić z nami? Co zrobiłeś w ogóle z nami? Oto dali nam jeszcze gorszą pracę, niż mieliśmy. Oto nasza niewola staje się gorsza, niż była. Wiecie, on był wolny od tego, by powiedzieć, dobra, jak mnie nie chcecie, to ja wracam do Egiptu, ja nawiązuję z nimi. Ja wracam do starych więzów. Nie, on był wolny od tych więzów. Kochani, i tylko przez ten Boży ogień oczyszczenia staniemy się wolnymi. Bez strachu będziemy mogli wrócić do Egiptu po to, żeby nie tam, żeby na imprezy chodzić, żeby Bożą wolę tam wykonać. Bez strachu. W mocy przyjdziemy. W mocy Bożej przyjdziemy. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Opuścił z ludem, z narodem Bożym. Ja myślę o tym, tam, kiedy pierwszy raz uciekał, Bóg dołożył mu jeszcze dozę strachu, powiem, ale teraz bez strachu. Nie bać się takiego potężnego faraona. Przez wiarę opuścił. Potężna była jego wiara, ale ona naprawdę nie była dlatego taka, ponieważ Bóg mu jej tak tyle dał. Nie, on poszedł do szkoły wiary i uczył się. Bóg ma szkołę wiary dla każdego z nas. Ma. Nie jest zamknięta. Nie ma. Klucza tam, zamku, klutki na tej szkole, to była dla Mojżesza, to była dla Daniela, to była dla Jana Chrzciciela, dla Piotra i dla Pawła. Nie, Bóg ma. Każdego z nas zaprasza. Przyjdźcie do mnie, uczcie się ode mnie. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodny, nie dotknął się ich. To trzeba byłoby tak wniknąć w tą noc. Słowo Boże, kiedy czytamy historię tego przejścia pańskiego i wielki krzyk się podniósł. Jest gdzieś odnośnik, druga Mojżeszowa 2:15. Druga Mojżeszowa, to też tam zaraz zajdziemy, ten moment przejścia, ale warto przeczytać, wiecie. Pascha. Tu jest 12. Druga Mojżeszowa, 12 rozdział, 29 i 3 wiersze. O północy zabił Pan wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej. Od pierworodnego syna Faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna więźnia, który był w więzieniu. I wszelkie pierworodne bydła. I wstał Faraon tej nocy, on i wszyscy dworzanie jego, i wszyscy Egipcjanie. I powstał wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. I wezwał Mojżesza i Arona w nocy, mówiąc, wstańcie, wyjdźcie spośród ludu mojego, zarówno wy, jak i synowie Izraelscy, idźcie, służcie Panu, tak jak mówiliście. Wielki krzyk, wszyscy się obudzili, i Faraon, i dworzanie, i każdy, i dom niewolnika, i dom więźnia, i dom księcia, i dom Faraona. Wszędzie wielki krzyk. Przeszedł Bóg, przeszedł anioł śmierci. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia i powiedział, twojego domu to się nie dotknie. Jak posmarujesz drzwi krwią baranka, anioł śmierci, Bóg cię ominie. Przez wiarę. Jaka potężna musiała być jego wiara. Ale wiara, powiem jeszcze raz, której nie dostał w prezencie. Wiara, którą nabył w szkole Jezusa Chrystusa, w szkole Bożej. Ale żeby być i wrócić takiej mocy, takiej chwale, to trzeba wtedy, kiedy się jest, kiedy dzisiaj jesteś, może ty jutro będziesz, pójdziesz do szkoły, a tam cały Egipt koło ciebie będzie chodził. Będziesz jak w tym Egipcie, wiecie? Jak w tym Egipcie. Tam musisz znać pierwszy egzamin, który zdał Mojżesz. Kiedy dorósł, kiedy się znalazł, kiedy sobie to usmysłowił, uświadomił. Kiedy przyszedł czas prawdziwego i takiego stuprocentowego wyboru. Odrzucił Egipt, a wybrał hańbę Chrystusową. Wybrał życie z Bogiem. a później w tej szkole trwał tam wiernie i uczył się od Boga i nie narzekał i nie doradzał Bogu. Bóg go kształtował i mógł przyjść. Przez wiarę przeszli Morze Czerwone, przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi. Gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli przez wiarę. Bracia i siostry, wiara jest darem Bożym, ale to, ile masz wiary, naprawdę zależy tylko od ciebie. Wiara przychodzi od Boga przez Słowo Boże, ale to, ile masz wiary, zależy od ciebie, nie od Boga. Zależy od nas. Nie można się uczyć w wierze chodzić i być mocnym w wierze, kiedy się jest w dwóch szkołach. Kiedy się jest w szkole Bożej w niedzielę, w czwartek i w szkole świata. W środę, piątek, sobotę nie ma. Oni przeszli przez Morze Czerwone, przez tą niemożliwą rzecz. Mieli zginąć tam. Wszystko wskazywało na to, że zginą, ale przeszli suchą nogą. A faraon, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Przez wiarę Mojżesz z narodem przeszedł, ale Egipcjanie potonęli. Kochani, to jest do dzisiaj. Wiecie, to jest taka zasada do dzisiaj. Jeśli z wiarą cokolwiek podejmujesz, z wiarą wchodzi, oni z wiarą tam musieli wejść, tak? Ktoś to niedawno mówił o tym, akcentował to, kiedy stali nad tym brzegiem i z tyłu już słyszeli ten koni i tych rydwanów faraona, wojska jego i krzyk i się ta rozpacz zaczęła pojawiać w narodzie, Mojżesz zaczął wołać do Boga. A Bóg mówi, czemu do mnie wołasz? Powiedz, niech idą. Powiedz, niech wejdą ze skrzynią. Niech idą kapłani. Wejdźcie. Ale morze to jest. Dawno byśmy weszli. Wejdź. I gdy weszli do tego morza, rozstąpiło się. Wyciągnął laskę, uderzył laską i musiał mieć tą wiarę mocną. Oni wiarą przeszli. Przez wiarę Mojżesz przeszedł. Kochani, i teraz tak, ja powiem, przez wiarę, jeśli masz wiarę, to przejdziesz jak suchą nogą, chociażby to było Morze Czerwone. Powiem, jeśli przez wiarę wybierasz swojego współmałżonka, przez wiarę, a nie przez oczy, to przejdziesz, nawet jeśli by ci się trafił taki niezaciekawy, wiecie, przejdziesz ze zwycięsko jak suchą nogą. Ale później poszli, faraon poszedł z całą swoją potęgą, wojsko faraona weszło i ci to mieli moc, tych to było tam, wiecie, i oni nie przeszli, oni potonęli, bez wiary tam weszli, bez Boga tam weszli. I cokolwiek człowiek robi, jeśli sobie wybierzesz współmałżonka, mówię według swoich oczu, tak po egipsku wybierzesz, ach, ten, to utoniesz, wiecie. Ile jest tych takich małżeństw tak po egipsku wziętych, wiecie, tak po egipsku zawartych. On piękny i ona piękna, on bogaty i ona bogata, albo co tam jeszcze. I nie daje rady żyć. To nie ich małżeństwo. Albo jest jak tonąca łódź, którą trzeba ciągle wylewać wodę i wylewać, bo już tonie. Bo znowu, bo taki nie do życia, bo taki, bo taka. Ale kiedy z wiarą na kolanach zaczniesz wołać do Boga, zaufasz Bogu, to nawet przez Morze Czerwone, jak suchą nogą przejdziesz. Chociażby były takie niemożliwości, chociażbyś nie była atrakcyjna, chociażbyś nie był tym na kimś tam, będziesz miał szczęśliwe życie. Zwyciężysz, przejdziesz. Przejdziesz, a jak wybierzesz po egipsku, bez wiary, bez polegania na Boga, to nawet pięknie wybierzesz. Nawet pięknie wybierzesz, ale będziesz tonąć, albo utoniesz. A oczami się pięknie wybiera. Sercem swoim też się pięknie wybiera. Ale serce zwodzi człowieka. I lepiej podporządkować głos serca Bogu, niż Boga podporządkować sercu. To się nie da, prawda? I Egipt, pomimo tego, że był potężny, oni szli na piechotę, ich wody nie zalały, a oni na wozach jechali, konie mieli, rydwany mieli i nie przeszli, potonęli. Nie mogli uciec. Kiedy czytam, piękna jest ta historia, sobie przeczytajcie w domu, jak było, jak oni już przechodzili, Izrael kończył swoją tą wędrówkę przez morze, jest napisane, i Bóg spojrzał na wojska faraona ze słupa ognia, to było w nocy. Bóg spojrzał na wojska Faraona ze słupa ognia i sprawił, że koła podpadały od rydwanów. Chaos powstał, nie mogli uciec. I powiedział do Mojżesza, wyciągnij laskę swoją. Mojżesz wyciągnął i fale się, morze się zeszło i nikt nie ocalał. Nie przejdziesz bez Boga przez życie. My mamy łaskę iść za Jezusem Chrystusem. On nas tak samo chce prowadzić. On sam jest już teraz naszym przewodnikiem. Mojżesz tak wiele doświadczył i tak mogę lepiej zrozumieć jego pieśń, kiedy pod koniec swojego życia zaśpiewał taką pieśń. To jest 5 Księga Mojżeszowa, 32 rozdział. Nie chcę jej całej czytać, ale pierwsze 4 wiersze. 5 Księga Mojżeszowa, 32 rozdział. Nakłońcie uszy, niebiosa, a ja mówić będę. Wiecie, takich wielkich rzeczy doświadczył Mojżesz. Woła, niebiosa, nakłońcie uszy, ja mówić będę. I niech słucha ziemia słów ust moich. Niech kropi jak deszcz nauka moja, niech ścieka jak rosa mowa moja, jak drobny deszcz na świeżą ruń, jak ulewa na trawę. Wiecie, jaka jest jego mowa? On nic nie mówi, ja jestem mądry, ja jestem mocny, ja jestem sługa dobry. On mówi, gdyż imię Pana głosić będę, oddajcie uwielbienie Bogu naszemu. On jest skałą, doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Mojżesz doświadczył Bożej mocy, Bożej wierności. I mówi, Bóg jest jak skała. Ja jestem taki pełen radości i zrozumienia dla Mojżesza. Budował na tej skale. Tam budował, nawet w tym Egipcie. Też budował na Bogu, na skale. Odrzucił cały Egipt. Odrzucił całą chwałę. Odrzucił wszystko, co dobre, co piękne, co pożądane. I poszedł na puszczę. Znalazł skałę i wiedział, że na niej warto budować. I mówi, to jest Bóg bez fałszu. To jest Bóg bez fałszu. Nie ma w nim fałszu. Bóg prawy. Bóg wierny. On tak był o tym przekonany, doświadczył tego, że mówi, niebiosa słuchajcie tego, co będę mówił, i ziemia niech słucha moich słów. Chcę to wszystkim powiedzieć. W Bogu nie ma fałszu. Bóg jest prawdziwy. Z Bogiem jest dobrze żyć. Z Bogiem jest dobrze żyć. Ileż to razy, a ostatnim razem, jak byłem kupować ten samochód, pomyślałem, ile razy przyszło mi na myśl, o ile lepiej jest z Bogiem załatwiać sprawy niż z ludźmi. O ile lepiej mieć do czynienia z Bożymi sprawami niż z ludzkimi. Jakże są to, powiem, takie płynne rzeczy, kiedy się z ludźmi coś załatwia. Nie możesz niczemu ufać, nie możesz nikomu wierzyć. Nie masz procenta nawet pewności, czy ci mówi prawdę, czy ci oszukuje. Czy chce ci pomóc, czy chce ci zaszkodzić. Nie masz. We wszystkich sprawach przyjaciel się od ciebie będzie odwracał i będzie fałszywy, ale z Bogiem, z Bogu nie ma fałszu. Nigdy nie zawiecie. Nigdy nie oszuka. A ile razy wyprostuje twoją drogę? Ile razy cię nauczy? Ile razy cię pouczy, jeśli źle chcesz iść? Jaki wspaniały i cudowny jest nasz Bóg. Dałby Bóg, takie nasze życie było, abyśmy mogli śpiewać tak jak Mojżesz. Abyśmy mogli taką pieśń pełną chwały zanosić przed oblicze Boga. On jest ten sam. On się nie zmienia. My bądźmy tylko Jemu poddani. I zaufajmy Jezusowi. Chwyćmy się Jego dłoni. Naprawdę nie poprowadzi nas źle. I puszczajmy wszystko, co trzeba puścić, żeby iść za Jezusem. Bo nie da się iść za Jezusem, trzymając świat. Bo nie da się iść za Jezusem, pełniąc swoją wolę. Bo nie da się naśladować Jezusa, czyniąc to więcej zaparcia. Dałby Bóg, aby to było pragnienie naszego serca, niepopularne pragnienie, ale to ono w nas ma być. W nikim w świecie nie znajdziecie więcej zaparcia. Może w sportowcu, który dąży, o ten ma zaparcie, ale Słowo Boże mówi tak, jak właśnie sportowiec, od wszystkiego się wstrzymuje. To ma być nasze przekonanie, to ma być nasza chęć, więcej zaparcia. Jak się możesz więcej zaprzeć, to z radością to czyń, a nie z narzekaniem. Więcej zaparcia dla swojego ja, a wtedy służysz dla Boga, jesteś miłą wonią dla Boga. Chwała idzie dla Boga, a On jest tego godzien. Amen.